Niestety państwo polskie jest zawsze wynikiem gwałtownej zmiany ładu międzynarodowego. Czy ta bezradność byłaby oczywista, gdybyśmy dostali 100 dronów albo 300 plus pociski balistyczne i manewrujące w tak zwanym miksie, no to jestem w stanie się założyć na 100%, że nasza bezradność byłaby wykazana pomimo wydawania miliardów na systemy Wisła i NATO. Odstraszanie czy uniemożliwienie osiągnięcia efektu nie działa, a zatem cały to NATO nadaje się na faworki.
Oczywiście, że PKB mamy większe, może nawet mamy więcej już teraz czołgów i wszystkiego, ale my jesteśmy pokojowi, łowiący ryby, demokraci. Czy my musimy mobilizować swoje wojska, iść na tą wojnę? Boże, przecież to można załatwić inaczej. Czy my musimy się mobilizować? I tu Rosjanie mają dominację eskalacyjną, domniemaną. Jeszcze na szczęście pojawili się ci Ukraińcy, którzy jak w zderzach walczą dzielnie. Więc jeszcze mamy psychologiczne. Oni to robią i jest nie najgorzej.
Ta sytuacja, o której rozmawiamy, to nie jest tu i teraz, jak się coraz bardziej wielu Polakom wydaje, a polscy politycy idą za emocjami społecznymi i podążają. To jest trwała sytuacja, która będzie dotyczyła też naszych wnuków.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Pozdrawiamy również naszego nowego partnera, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, czyli bossa.pl. Sam rozważam bardzo poważnie rozpoczęcie inwestowania na giełdzie i oczywiście nie uważam sobie tego, żeby robić to z kimś innym niż z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Jesteśmy świeżo po rocznicy Powstania Warszawskiego. Z tej okazji polecam Państwu moje książki, w których te wątki są poruszane. Oczywiście Polacy, no i Obłęd 44, książka o powstaniu. Obie książki możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Hammer, która, uwaga, ma nową rewelacyjną rodzinę. Ventus to jest smartfon. I oczywiście smartwatch. Uwaga, jest to nowy kierunek marki, to znaczy telefon zachowuje odporność, z której Hammer jest znany, ale pokazuje, że pancerny smartfon nie musi być ciężki i masywny. Zobaczmy, oto jest właśnie ten Ventus 5G. Zrobimy mały unboxing. No rzeczywiście, fajnie to wygląda. Lekki, cienki, bardzo fajny smartfon. I teraz tak. Ventus 5G, drodzy Państwo, został zaprojektowany przez polski zespół Hammera od pierwszej kreski. Jest to efekt ponad 10 lat doświadczeń marki i pracy nad telefonami, które sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i w bardziej wymagających warunkach. I teraz tak, długo mógłbym mówić o zaletach tego smartfona, a więc tak, smukła konstrukcja, odporność, oczywiście potwierdzona certyfikatami, a co jeszcze, rewelacyjny aparat, kamera noktowizyjna, bardzo wytrzymała bateria z szybkim ładowaniem i uwaga, obsługa 5G, eSIM, to jest jasne, ale bardzo mi się podoba nowa funkcja, czyli możliwość komunikacji głosowej przez Bluetooth na odległość do 200 metrów za pomocą specjalnej aplikacji. I teraz w zestawie razem z telefonem Ventus otrzymacie, uwaga, specjalne etui Bump Air, wykorzystujące autorską technologię ochrony Hammera. Oczywiście również z certyfikatem militarnym. A więc uwaga, Hammer to nadal wytrzymały, odporny telefon, ale w nowoczesnej, lekkiej formie, która sprawdzi się jako Wasz główny smartfon na co dzień. I oczywiście, tak domyślacie się, z okazji premiery telefonu Ventus, Hammer ma specjalną promocję dla widzów historii realnej. Jest to specjalny rabat 300 zł na zestaw smartfon Hammer Ventus 5G i zegarek Hammer Ventus Watch Pro. Także polecam, a link do promocji znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Hammera! A moim i Państwa gościem jest dr Jacek Bartoszak, Strategy and Future, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej. Czołem, Jacku.
Czołem. Witam serdecznie wszystkich.
Cześć Jacku, witam Cię. Chciałbym przypomnieć, że nasz dzisiejszy gość jest autorem szeregu bestsellerów na czele z książką Oczy szeroko otwarte. Natomiast dochodzą do mnie głosy, że razem z Markiem Stefanem ze Strategy and Future przygotowujecie kolejną książkę. Czy przy okazji spotkania z historią realną zdradzisz po raz pierwszy jakieś szczegóły?
To jest książka o próbie wyrwania się z preferyjności, poprawienia, czy też nawet zerwania tysięcy zależności, których Polska w swoim rozwoju zależnym jest. Ale to nawet nie chodzi o pewien wymiar materialny, fizyczny tego, tylko co to w naszych głowach. Dlatego, że akurat w przypadku polskich elit społeczno-politycznych ogrom problemów wynika z ich głów i tego, co mają w głowach i że akceptują te zależności. A zatem ma to bezpośredni wpływ na kulturę strategiczną, na ambicje, na decyzje podejmowane, na nasze pieniądze, na naszą peryferyjność docelową i też oczywiście później na politykę zagraniczną, wymiar bezpieczeństwa. O tym jest właśnie książka. Roboczy tytuł Podróż do centrum o rewolucji, wojnach i nadziei. Innymi słowy o próbie poprawienia pozycji międzynarodowej Polski w obecnym okresie chaosu. Luan, czyli chaos po chińsku, stwarza też wielkie szanse na poprawienie swojej pozycji hierarchicznej. Tyle tylko, że trzeba dokonać pewnej rewolucji, więc spróbujemy mierzyć się z rewolucją wielką, społeczną, która dokonała się, i tu postawię ryzykowną tezę, między 1939 rokiem a 2026. Dlatego, że jak się zastanowimy dobrze, ten okres przemielił stosunki, okupacja hitlerowska, kwestia żydowska w czasie wojny, kwestia elit mordowanych, kwestia później wywłaszczeń elit znowu mordowanych, komunizmy, awanse społeczne, chłopstwa, prawda, powszechna edukacja, nowe sposoby zarządcze, rozbudowa wielkiego przemysłu, stworzenie społeczeństwa przemysłowego i mieszczańskiego, potem mała stabilizacja, chęć dopasowania do imaginarium życia na Zachodzie, co widać po wszystkich komediach nawet obyczajowych, nawet za czasów Gomułki, w polskim kinie perelowskim, z jednoczesnym ciążeniem geostrategicznym, a przede wszystkim geoekonomicznym do RWPG i systemu sowieckiego, pozostając w imaginarium zachodnim. Przemielenie maszynki eksperymentu społecznego, później lata 70., kultura inżynierów, wielkie budowy, później lata 80., stagnacja. No i potem transformacja, gdzie ta Polska, która Wyszyńskiego, która przetrwała ten czas, się jakoś wykluła po tych eksperymentach społecznych, przesunięciach majątkowych, klasowych i stanowych, musiała zmierzyć się z kapitalizmem zachodnim, z konkurencyjnością kompetencyjną, z dominacją kapitału zachodniego, wykształcić się, nauczyć funkcjonować, a jednocześnie ta Polska publiczna, oparta o pieniądz finansowy, no, publiczny, pochodzący z podatków, z coraz szerszej bazy podatkowej, absolutnie odziedziczyła sobie po PRL-u, nie musiała się zmienić, tylko później miała coraz więcej pieniędzy, a później jeszcze weszły procedury unijne. No i jesteśmy w 2026 roku, po wielkiej rewolucji kulturowej lata 1939-2026, i chodzi o to, żeby teraz z zasobami, które to wywołało, a te zasoby wciąż są, próbować się zmierzyć i pójść w kierunku centrum, czyli żeby decydować o swoich marżach, o swoich kapitałach. Nie ukrywam, że słuchałem ostatnio nawet premiera Morawieckiego i trochę podkradł nam książkę, bo występował na tym swoim grillowym, tak, spotkaniu Rozwój Plus i powiedział tam, podpuszczony przez chyba Jana Rokitę, na temat takiego histeryzacji polskiej polityki, że trochę powagi trzeba byłoby mieć. I Morawiecki, który ma bardzo dużo liczb w głowie, po prostu wyskoczył i wygarnął o tym, że jeżeli chodzi o PKB per capita, realny kapitał, majątki Polaków, to nie jesteśmy na żadnym 20. miejscu w świecie, tylko to jest piąta, dziesiątka. W zależności od bankierów, w zależności od Waszyngtonu, Berlina i Londynu. Nawet pozwolił sobie na krytykę wydatkowania 5% poprzez kupowanie gotowych produktów zachodnich, mówię o uzbrojeniach, co jest nowością, nie, w polskiej polityce. I to jest właśnie to. To jest wszystko się... No mógłbym bardzo długo mówić. To jest właśnie wynik tego, czym jest Trzecia Rzeczpospolita. I jeszcze jedna taka teza, niestety smutna, wydaje się, że wielkie transformacje od II Rzeczpospolitej do PRL-u, od PRL-u do III RP, od III RP do być może kolejnej wersji, czy pierwszy upadek pierwszej RP i zmiany nie są nigdy robione przez nas. To znaczy, niestety państwo polskie jest zawsze wynikiem gwałtownej zmiany ładu międzynarodowego i później jak gdyby jest ta wkładka polska, która dostosowuje się do tego poprzez sam powiedzenie o okrągłym stole, prawda, polscy komuniści, którzy wprowadzają potem zwycięstwo armii sowieckiej w tej części świata. No niestety mamy problem, żeby samemu zrobić wielki wiraż. Naszymi wewnętrznymi siłami, naszymi wewnętrznymi zdolnościami politycznymi, czy no jest z tym problem, że obcy nam robią wielkie zmiany, które pchają Polskę w nowym kierunku. Więc na przykład, jeżeli najbardziej palącą zmianą potrzebną jest teraz, jest próba takiego skonstruowania w tej dobie protekcjonizmów, w dobie regulacji, w dobie tego, że centrum amerykańskie czy zachodnioeuropejskie próbuje konsolidować i wyciskać z peryferiów, to podstawowym zadaniem jest stworzenie takich warunków przez państwo polskie dla polskiego biznesu, żeby akumulacja kapitału pozostawała w Polsce i była zarządzalna przez nas. I to się robi regulacjami, podatkami, to się robi ochroną realną w międzynarodowych uwarunkowaniach, ale też promocją nowych pomysłów czy innowacyjności, nie jako pustego hasła, co jest takie częste, tylko przez konkretne ochronne decyzje, o których mówiliśmy też w Strategy and Future, no to państwo polskie jest niezdolne. To znaczy państwo polskie z jego biurokracją, z jego mentalem, klasa polityczna jest niezdolna do i postawienia się tym, którzy by nie chcieli tego. I w wewnętrznych układach tych, którzy korzystają na tym, że zagraniczny kapitał nas penetruje i mają z tego po prostu korzyści. System jest niezdolny, prawda? Do głębokich wiraży. A tutaj taki jest potrzebny, natomiast jest też o nadziei, no bo ten moment, ta książka też jest o nadziei, bo ten moment stwarza, prawda? Mam do czynienia z wielką rewolucją na wielu polach i technologicznym, i społecznym, i geopolitycznym, a jednocześnie jest to nadzieja, że może społeczeństwo po kilkudziesięciu latach funkcjonowania w kapitalizmie, jego najlepsze elementy, że tak powiem, wiedzą, że trzeba to coś zmienić, że jest potrzebna jakaś powaga w tej polityce, że potrzebujemy czegoś nowego, zupełnie czegoś nowego.
No dobrze, to w takim razie już niedługo, nie mogę się doczekać premiery książki. Zrobimy ci oczywiście piękną premierę w historii realnej. I cóż, trzymam kciuki za powodzenie tego projektu, a kiedy mowa o Polsce, no to zacznijmy oczywiście od tego, czym żyjemy od kilku dni. Rosyjska rakieta CH-101, uderzyła w pole 93 km od granicy polsko-ukraińskiej. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawa moim zdaniem ma bardzo poważne implikacje i też przyczyny. Powiedz mi, może zacznijmy od tego, co zaskoczyło cię w ogóle to, że znowu, mimo tego, że tyle razy już to się stało, wszyscy są zaskoczeni?
Nie, no to znaczy bardzo trudno jest oceniać, czy Wojsko Polskie i państwo dobrze zareagowało. Bo oczywiście jest tutaj bardzo dużo niejasności i próba odtworzenia faktów, coś tam otwiera nam w głowach, natomiast bardzo ciężko jest ocenić, zaraz mogę powiedzieć, jakie są kontrowersje i co możemy z tym zrobić, jak to interpretować. Natomiast sam fakt, że państwo polskie nie jest w wojnie, nie rozumie, jak to funkcjonuje, jak to działa, no nie zaskakuje, no jest zawsze poczucie bezradności. Czy ta bezradność była faktyczna, to jest inna sprawa. Czy ta bezradność byłaby oczywista, gdybyśmy dostali 100 dronów albo 300 plus pociski balistyczne i manewrujące w tak zwanym miksie, no to jestem w stanie się założyć na 100%, że nasza bezradność zostałaby wykazana pomimo wydawania miliardów na systemy Wisła i Narew. I zaraz mogę też powiedzieć, dlaczego tak jest. Mamy tutaj do czynienia z pewnymi konsekwencjami strategicznymi tego, co zaszło. Po pierwsze, kilka faktów, które ujawnił czy to premier, czy minister obrony, czy w blogosferze się pojawiły te informacje. Oczywiście mnie tam nie było, więc ciężko jest mi to weryfikować, ale wydają się one być prawdomówne. że był to pocisk manewrujący H-101 rosyjski ze względu na prędkość, tak? 6 minut pozostawania, tak? Przy polskiej przestrzeni, 90 kilka kilometrów, to jest prędkość przelotowa tego pocisku. Głowica bojowa, krater, który wywołała, odpowiada też temu rodzajowi pocisku. Więc nie był to pocisk ukraiński przeciwlotniczy, na przykład, który lata co najmniej trzy razy szybciej. Więc to jest prosta kalkulacja. Ponoć była też taka sytuacja, że Wojsko Polskie się zasłania tym, że nie strzelało wcześniej, bo za tym pociskiem leciał ukraiński myśliwiec, który nieskutecznie próbował zestrzelić ten pocisk manewrujący i dopiero kilkadziesiąt sekund przed granicą polską zawrócił, co groziło zestrzeleniem ukraińskiego myśliwca. Doszła też informacja, że nasz F-16 obserwował, bo ma obowiązek prawny dokonać wizualnego potwierdzenia. Tu jest pewna niejasność, zarówno zastanawiam się, dlaczego są takie przepisy. Rozumiem niby dlaczego, ale w takiej sytuacji nie wiem, czy one są skuteczne. No bo przecież ten pocisk mógł jednak trafić w coś, gdzie ludzie żyją. I zabić ludzi, no to do dyskusji. Zresztą przy przypadku tamtych dronów, pamiętasz, Wieranów, oni jednak chyba nie musieli mieć wizualnej identyfikacji, strzelali tymi pociskami, w tym Amramami, no. Do tych dronów. Mówię o holenderskich pilotach F-16. Pojawiła się też informacja, oczywiście, że byli sojusznicy, że były systemy obrony powietrznej, że było Jasionka, miała to na radarach, że dyżurna bojowa para patriotów na lotnisku Bemowo w Warszawie jest wydzielona z brygady z Sochaczewa. Też była gotowa, gdyby on leciał na Warszawę albo Lublin. No, i tak dalej. Ale stawia to następujące. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze, i tu jest bardzo ważne kilka spraw, które chcę powiedzieć. Otóż nigdy nie będziemy mieli takiego systemu obrony powietrznej i żadne państwo nigdy nie będzie miało na świecie, żeby mogło wykluczyć, że cokolwiek przejdzie albo nie zostanie zauważone, tak? Ze względu na to, że nie da się pokryć całego kraju. Nie da się. W naszym przypadku, jeżeli zagrożenie płynie głównie z kierunku ukraińskiego ze względu na to, że w terytorium Ukrainy Rosjanie strzelają, można by się zastanowić, czy państwo polskie nie będzie chciało przykryć granicy obwodu królewieckiego, Białorusi i konkretnie Ukrainy poprzez wysunięcie tych baterii i systemów radiolokacyjnych bliżej granicy. To do dyskusji dla specjalistów. Po to, żeby w przypadku zwłaszcza pocisków manewrujących horyzont radiolokacyjny był bliżej, jak gdyby, żebyśmy szybciej mogli reagować, bo dla tych, którzy zastanawiają się, co to jest horyzont radiolokacyjny, to po prostu pocisk manewrujący leci nisko na tle ziemi, jest krzywizna ziemi, a wiązka radarowa dopiero z pewnej odległości go może złapać. Dlatego te wysoko latające pociski balistyczne łatwiej są widzialne, ale trudniej zestrzeliwalne, a z pociskami manewrującymi jest odwrotnie. Długo ich nie widać. Tak, to znaczy chyba, że ma się w przestrzeni powietrznej stale zawieszony AWACS i może rozpoznawać, ale to grozi na przykład właśnie ryzykiem zestrzelenia w wypadku wojny przez myśliwce przeciwnika. Więc tu są takie kwestie operacyjne, czy to zrobić, czy nie. Patrolowanie samolotami jest bardzo drogie i próba zestrzelenia też jest opatrzona ryzykiem spóźnienia. To jest fundamentalna rzecz. Druga rzecz, o której musimy też jasno powiedzieć, że gdyby to były pociski balistyczne, które lecą z wielką prędkością z granicy kosmosu, bądź z kosmosu, w zależności od jakiego rodzaju pocisku mówimy, czyli Iskandery, czy oreszniki i tak dalej, to jest bardzo mało systemów obrony powietrznej, które są w stanie zestrzelić taki system, a w przypadku niektórych jest to niemożliwe. No więc mówi się, że PAK-3 Patriot jest najlepszym z tych systemów, które potrafią to oznaczyć. Przy czym jest bardzo drogi, mamy to zamówione, te dostawy dochodzą do Polski, ale potrwa jeszcze moim zdaniem wiele lat, zanim otrzymamy wszystkie pociski i nie jest to pewne, bo Amerykanie zużyli bardzo dużo tych pocisków na swoich wojnach perskich i mają kolejkę. Już zapowiedzieli, że będą opóźnienia dostaw dla niektórych sojuszników. Obawiam się, że to się może zwiększyć. Amerykanie mają problemy ze swoją bazą przemysłową. Mało tego, Amerykanie sprzedają bardzo drogo. Amerykanie również zrobią to w zamkniętej architekturze technologicznej. To znaczy, że tylko oni mogą to robić. Co się wydaje oczywiście dla dzieci, tak, trzeciej RP, jakim ty jesteś, ja jestem, takie oczywiste. No ale dlaczego? Przecież jeżeli to jest sojuszniczy system broni przed wrogiem, to może by otworzyć tę architekturę, żeby każdy mógł kopiować, żeby móc produkować. Tak? No i tu się pojawia kwestia taka, że oczywiście Amerykanie nie chcą, bo Amerykanie chcą zarabiać i kontrolować eskalację, kontrolować przebieg wojny. I dlatego my, kupując od Amerykanów takie rzeczy, na swój sposób się też uzależniamy od woli politycznej Stanów Zjednoczonych. I tu program Freya, który ogłosił Zełenski i przekonał bardzo wielu europejskich sojuszników, a o tym się bardzo mało w Polsce mówi, bo w Polsce się postrzega, że to jest konkurencyjne wobec patriota, no a ma przede wszystkim taki myk, ja nie wiem, czy to jest ogłoszone publicznie, ale my to wiemy z kontaktów na Ukrainie, że Ukraińcy czy mają takie zdolności, czy nie, czy oszukują, czy nie, ale w każdym razie przekonali wielu partnerów, że to będzie program otwarty. To znaczy, że on nie będzie podlegał prawu patentowemu i każdy będzie mógł sobie robić, ile wlezie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej było pocisków zwalczających pociski balistyczne, tak? W Europie. Nie będzie. Będzie to na open source robione. I to bardzo się Amerykanom oczywiście nie spodobało i była próba zlikwidowania, prawda? Ta propozycja licencyjna patriotów to jest próba zlikwidowania Frey. No oczywiście Polska nie przystąpiła do systemu Freya, no bo po co? No do tego programu. A on by po prostu osłabił znacząco, po pierwsze, jeżeli by się udał, to nie wiem, obniżyłby koszty, a poza tym zwiększyłby znacząco liczbę skokowo, bo byłoby to w ramach tego segmentu B robione to już w taki sposób, jak Ukraińcy robią drony. Tak? W nowej metodzie. Nie, że zamknięty i jedna korporacja zarabia te gigantyczne pieniądze. No i to się nie podoba oczywiście, tak? Zwłaszcza Amerykanom. No ale my oczywiście kupujemy od Amerykanów tylko i wyłącznie i postanowiliśmy nie robić według nowych metod. No i jest jeszcze taka kwestia, że uszły nawet te pociski balistyczne. No i oczywiście łatwiej się robi pociski balistyczne niż pociski przeciwbalistyczne. W związku z tym jesteśmy po złej stronie koszt-efekt, tak? A jeszcze nie powiedziałem o atakach mieszanych, czyli 1000 dronów, w tym z silnikami odrzutowymi, wielowarstwowych, plus pociski manewrujące z różnych kierunków i jeszcze pociski balistyczne. I jak widzieliśmy, brony przeciwdronowej nie mamy kompletnie. Wszystkie do tej pory, moim zdaniem, zapowiedzi to jest jakiś humbug. Zupełnie to się inaczej robi. Mówimy o tym, właśnie będziemy upubliczniali w Strategy and Future w przyszłym tygodniu, nawet zrobię live'a na YouTubie. Udostępnimy nasze zamknięte wewnętrzne, no nie to, że tajne, ale wewnętrzne biuletyny, które Strategy and Future robiło od stycznia zeszłego roku, gdzie mamy siatkę na Ukrainie swoich ludzi, którzy mają uszy i oczy i obserwują rozwój i pola walki, i technologie, i firmy, i prawo, i segment B. I robiliśmy w każdym miesiącu takie biuletyny w Strategy and Future wewnętrzne, nie opublikowane nigdzie, gdzie opisujemy te wszystkie rzeczy i opublikujemy to teraz. Będziemy to publikować, więc po to, żeby polski biznes, polscy przedsiębiorcy, polscy technolodzy, Polacy, żeby mogli mieć do tego dostęp i będą mogli zobaczyć, jaka jest różnica po prostu w tym, jak się to robi u nas, jak się to robi na Ukrainie. Ta kwestia tej rakiety, która spadła, po prostu pokazuje, że trzeba zadać te wszystkie pytania, które ja przed chwilą zadałem. Po prostu zadać sobie te pytania, w sztabie ludzi na nie odpowiedzieć, czy chcemy mieć wysuniętą obronę, przesunąć te systemy, żeby szybciej zwalczać, czy chcemy na stałe dyżurowania nad granicą naszych samolotów, co kosztuje, czy chcemy mieć inne procedury, bardziej liberalne do zestrzeliwania, co grozi oczywiście też skutkami ubocznymi, czy nie powinniśmy przystąpić jednak do systemu Freya, czy nie powinniśmy jednak dać szansę segmentowi B, o czym mówiliśmy, stworzyć system antydronowy i go zdemokratyzować, to znaczy na poziomie dronów, czy czasem nie powinna wejść ustawa, która pozwala każdemu przedsiębiorcy, tobie, nie, do domu sobie kupić system antydronowy taki, który zwalcza szachedy. No bo w nowych czasach może to jest jedyna metoda. I właściciele hurtowni, sklepów, Biedronek sobie będą to montować. Azotów, Orlenów, wszystkich świata, prawda, rafinerii. To nie są drogie systemy. Dlaczego nie? No bo bezpieczeństwo bo i tak dalej. No i może trzeba mieć zupełnie nowe podejście do tego. Doszły mnie słuchy, że po tym jak Ukraińcy robią Rosjanom w Moskwie, Petersburgu i innych miejscach tam dobrą sieczkę, to Rosjanie pozwalają swoim przedsiębiorcom na robienie takich rzeczy. Tak? Może to jest przyszłość. Tak jak roboty są przyszłością pola walki, to może to jest przyszłością pola walki. To może pozwolenie, żeby to było naprawdę poszło w lód. Właśnie to jest też potanienie. Może to jest ta rewolucja w sprawach wojskowych. Dlaczego my znowu nie możemy być pierwsi, którzy to przetestują? A chyba ludzie nie wierzą, że raptem wszyscy będą umierać, bo ten dron obronny coś po prostu masowo będą wypadki jakieś. Pozwolić, zderegulować to, co mówiliśmy wielokrotnie też u Ciebie w programie, w segmencie B. No ja bym chciał być pewny, że azoty są chronione i zbiorniki azotowe są chronione. Tak? Chciałbym mieć pewien, że zakłady w Mesku, które produkują systemy obronne albo bardzo blisko miejsca upadku tego pocisku, są chronione. A zwłaszcza wobec dronów, bo to jest technologia antydronowa jest bardzo tania. Relatywnie do oczywiście antyrakietowej, tak, do przeciwrakietowej. Więc ja bym tutaj zaproponował zupełnie nowe podejście, wyznaczenie zupełnie nowych horyzontów zachowania się względem tego typu zagrożenia. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna konstatacja natury strategicznej. Otóż cała doktryna NATO, w tym doktryna państwa polskiego, jest taka, że się bronimy, tak? Czyli odstraszamy przez deterrence by denial, czyli odstraszamy przeciwnika poprzez uniemożliwienie mu osiągnięcia efektu. Czyli pokazujemy, bo jesteśmy sojuszem obronnym i w ogóle jesteśmy bardzo moralnie obronni, demokratyczni i ładnie pachnący. I pokazujemy, że przeciwniku rosyjski nie osiągniesz swoich celów, bo nie osiągniesz żadnego ze swoich zakładanych trafień i tak dalej. My jesteśmy tacy odporni, uniemożliwiamy ci przez te nasze wspaniałe, nowoczesne systemy obronne zrobienie nam jakiejkolwiek krzywdy, ale za tego wału nie będziemy ciebie uderzać, bo my jesteśmy sojusznikiem obronnym, czyli nie będziemy robić deterrence by punishment. Bardzo chwalebne, bardzo szczytne, niestety bardzo drogie i nieskuteczne, dlatego że to jest jasne, już sobie wyjaśniliśmy, dlaczego to jest drogie. Wszyscy słuchacze już o tym wiedzą, bo wszyscy o tym mówią od dłuższego czasu. Ale przede wszystkim powodujące raz, że zaproszenie do wojny, zwłaszcza tej prowokacyjnej, dronowej, a dwa, że pokazujące upadek doktryny odstraszania przez uniemożliwienie osiągnięcia efektu, co samo w sobie jest zwycięstwem politycznym Rosji w wypadku wojny. I to, czyli nasza doktryna ideologiczna sama zakłada naszą klęskę. Dlatego, że jeżeli jest tak, że my tylko mamy, objaśniamy światu i mówimy publicznie, że uniemożliwiamy osiągnięcie efektu rosyjskiego, a nie jesteśmy środkami technicznymi w stanie tego dowieść, co pokazała ta rakieta, to Rosjanie bardzo łatwo, niskimi kosztami i środkami mogą naprawdę przeprowadzić atak, bo to chyba był akurat błąd nawigacyjny, tylko tej rakiety nie był specjalny, tak mi się wydaje.
Ale chciałem cię o to zapytać właśnie, bo zaraz, obok jest...
Zaraz może jeszcze o tym powiem, ja się na tym nie znam. Czytałem specjalistów, którzy mówią, że gdyby to był tylko tam zagłuszenie GPS-u czy GLONASS-u, to by on tam nie zboczył aż tyle kilometrów, że no po prostu, tak. Ja się na tym nie znam, no nie znam się na konkretnie na silnikach czy na systemach nawigacyjnych w tego rodzaju pociskach. Ale przekonywały mnie te wyjaśnienia. Poza tym, no, tak jak uważałem, że te Gerany, pamiętasz, we wrześniu zeszłego roku, to było celowe. No, Rosjanie to akurat przetestowali. To nie ulega kwestii. To nie ulegało moim zdaniem kwestii. To teraz chyba myślę, że był po prostu błąd nawigacyjny. Coś się stało z tą systemem rakiet. Oni mogliby przeprowadzić taki atak i pokazać naszą bezbronność, czyli że odstraszanie przez uniemożliwienie osiągnięcia efektu nie działa, a zatem całe to NATO nadaje się na faworki i całe te wasze polskie wydatki nadają się na faworki, co podważa oczywiście spójność, pewność, mało tego, państwa bałtyckie czy Polska rażona takim uderzeniem, gdzie zginęłoby na przykład sporo osób, chciałoby jakiegoś odwetu. I sojusznicy by nas powstrzymywali. co by spowodowało, że Rosjanie osiągną swój cel polityczny, pokazać bezradność NATO, zachwiać ich odpornością i spójnością. I to jest niestety, sami sobie to robimy, tą doktryną uniemożliwiającą nawet wybiórcze w jakichś parametrach, odstraszanie przez ukaranie. Mówię w kinetycznym wymiarze, nie jakiś tam cyber, tylko w kinetycznym wymiarze. No i tu się pojawia oczywiście, poza deklarowaną wolą Jacka Bartosiaka, że chciałbym mieć te zdolności odstraszania przez uderzanie, przez ukaranie, brak zdolności takich realnych, bo jest tak zwana kontrola eskalacji. Amerykanie, będąc centrum systemu i będąc gwarantem bezpieczeństwa, w tym nuklearnym, dbają o stabilność strategiczną z Rosją i nie będą chcieli być ciągnięci w wojnę przy pomocy pocisków swojej produkcji i samolotów swojej produkcji, które miałyby uderzać raptem, bo Polacy postanowili się zrewanżować. No i tutaj znów państwo polskie jest bezradne i nie ma odpowiedzi na to, ja nie widzę żadnej. Stąd uważam, że powinniśmy pozyskiwać zdolności długiej ręki wspólnie ze Szwedami, Finami, Ukraińcami i Turkami, a nie z centrum dyspozycyjnego, i znów wracam do dyskusji o peryferia, z zachodniej Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni w tym dobie wojny systemowej, przy okazji dbania o równowagę strategiczną i żeby nie wybuchła wojna nuklearna, będą również dbali o to, żeby to ich koncerny zarabiały i żebyśmy my kupowali dalej w systemie zależności. Tu się te oba zjawiska wspomagają. A bankierzy i finansjera Wall Street i inni finansiści z Londynu będą się śmiali w twarz, co to niby jesteśmy potężni, bo kupujemy gotowe produkty z półki z systemów zachodnich, nie mając własnych zdolności produkcyjnych do tego i uważamy się za takich silnych i bijemy się, prawda, po klatce piersiowej. Ha, 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 ha. Tak, podczas gdy tak naprawdę oni kontrolują przebieg wojny, jego skutki, nowe otwarcie na Rosję i zawsze próbują balansować dla siebie najbardziej korzystne. I stąd taka odpowiedź. Teraz na twoje pytanie, czy to było celowe, no według mnie było, to był wypadek, ale na tym się nie znam.
Tak. Poczekaj, tylko jedna uwaga do tego. Obok jest fabryka w Kraśniku, jak rozumiem, jest jakaś rozbudowywana zbrojeniowa, blisko jest do Stalowej Woli w miarę, gdzie jest, wiadomo, Centrum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. No wiesz, dzień wcześniej było spotkanie Zełenski i Tusk, uwaga, w Lublinie. Dużo przypadków.
Tak. No wiesz, no, z drugiej strony to jest jedyna metoda wlotu do Polski, jeżeli chodzi o, wiesz, w ramach uderzeń na Ukrainę, że tamtędy tylko dalej może wlecieć w wypadku błędu nawigacyjnego. Nie wiem, wiesz, ja nie czuję się kompletnie kompetentny, żeby to rozstrzygać. Tak? To tutaj posiłkuję się tym, co znajduję w informacji dostępną dla wszystkich.
Okej, to wiesz co, Jacku, ja w takim razie mam do ciebie następujące pytanie, bo wiesz co, jest bardzo duża dyskusja, czy trzeba było zestrzelić, jakie są procedury, czy nie zestrzeliwać, ale ogólnie konstatacja naszych polityków różni się w diametralny sposób od odczuć narodu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Właściwie od 2 dni mamy narrację, że wszystko było idealnie, wszystko dokładnie zadziałało, rakieta nie stwarzała zagrożenia, więc de facto pozwolono jej trzepnąć w pole, nie mamy sobie nic do zarzucenia i wszystko było super. To jest narracja polityków. Tymczasem ogólne, co widzę po komentarzach historii realnej widzów i ankietach, ogólne poczucie jest takie, że Polacy po tym, co się wydarzyło z tą rakietą, czują się mniej bezpiecznie, a nie bardziej bezpiecznie. Nie widzą, żeby polskie państwo rzeczywiście, tak jak jest w sferze deklaratywnej, zadziałało w sposób zdecydowany w tej sprawie. Proszę cię o komentarz do tego.
To jest w ogóle szerszy problem rozhistoryzowania polityki. Tego, że politycy boją się Polakom powiedzieć, że trwa wojna. My jesteśmy jej częścią, bo pomagamy Ukrainie i to nie, bo boją się, żeby Polacy nie wydedukowali z tego, co ja teraz mówię, że my jesteśmy też w wojnie i zaraz będziemy umierać. Ale jesteśmy czynnikiem w tej wojnie, jesteśmy w strefie przyfrontowej. Zależy nam, żeby ktoś wygrał i ktoś przegrał. Dlatego wydajemy mnóstwo pieniędzy i się zbroimy. I ktoś odpowiedzialnie i z powagą Polakom musi to powiedzieć. I z tego są konsekwencje. Natomiast polscy politycy w tej postpolityce i schowani za murem NATO i Unii. Tu charakterystyka, że premier Tusk też mówił, że Amerykanie również będą nam chcieli pomóc w postępowaniu wyjaśniającym i gesty solidarności sojuszników i tak dalej, bo to ma według polityków w zarządzaniu refleksyjnym ma polskie społeczeństwo emocjonalne ma uspokoić tym sosikiem. Podlewamy tym sosem, że jesteśmy w NATO i Unii, sojusznicy są z nami i za tym wałem schowani nic nam nie grozi. W związku z tym jest bagatelizowanie tej historii, bo przecież ten wał jest dalej bardzo szczelny, bo my wam mówiliśmy, że my za nim jesteśmy. I to legitymizuje nas u władzy, tej czy innej. To jest właśnie całe, to są politycy III RP, czy obecnie rządzący, czy poprzednio, którzy wmawili nam to, że to jest jak gdyby magia się dzieje. To magia. I jesteśmy kryci, bo jest NATO i jest Unia. I to jest też niestety spotęgowane również sukcesem, jakim Ukraina się broni. Dlatego, że Polacy się przyzwyczaili, że Ukraina się broni, Rosja chyba nie jest taka potężna i nie rozumieją, że wisi to na tak zwanym ukraińskim zderzaku. Tak Ukraina wiąże siły, środki i tworzy nam psychologiczny bąbel, że możemy sobie czuć, że jesteśmy za tym wałem NATO i Unii i nie jesteśmy realnie testowani tym, że polscy politycy nie tylko, wiesz, krytykują Ukrainę, jakakolwiek ona nie jest, czego doświadczamy, nie rozumiejąc, że państwo polskie od 500 lat to jest coś więcej niż jakieś takie nastroje i są geostrategiczne interesy i Ukraina może być dyktatorska, może być okropna, ale jej istnienie wiąże Rosjan, co daje nam oddech, to każda Ukraina, nawet okropna, nawet z tymi wszystkimi rzeczami, jest korzyścią dla państwa polskiego z punktu widzenia wiązania Rosji. I żaden polityk nie chce tego powiedzieć Polakom, boi się, będąc tym zarządem refleksyjnym, tak podlega rozhisteryzowaniu, że musi traktować to jako wehikuł, którym się posługuje, żeby utrzymać się przy władzy albo ją zdobyć. I to samo nie potrafi powiedzieć Polakom, że generalnie jest ryzyko ogromne wojny, jesteśmy, szykujemy się i tak naprawdę może byśmy i o poborze porozmawiali i o tym, że rakiety mogą spadać i nie wszystko jesteśmy w stanie obronić, bo takie są uwarunkowania, że się nie da przede wszystkim obronić, drodzy Państwo. Dlatego, że oni cały czas chcą pozostawiać nas w bąblu, że jesteśmy w dawnym świecie cały czas, za murami Troi, za murami. Ta cywilizacja dalej istnieje, nic nie upadło. Tam na Ukrainie może, może, ale nie u nas. I to jest poważny, to jest, uważam, bardzo poważne. I magia, że bo NATO i Unia, tak? Co uzasadnia ich decyzje zakupowe i innego rodzaju akcje. I to jest duży błąd. To jest bardzo duży błąd polityczny. Brakuje sensowności. Moim zdaniem Polacy coraz bardziej będą czuli, że to się nie sprawdza.
Tak. Ale wiesz, ja sobie dokładnie wyobrażam, no bo wiesz, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pan chyba minister obrony powiedział, za nami bardzo ciężka noc, bo spadła jedna rakieta. I no okej, to była ciężka noc, nie ma co mówić, szczególnie dla mieszkańców Lubelszczyzny, których w środku nocy wybudziły syreny, ale co byłoby, gdyby spadło tych rakiet 500, 1000 środków napadu powietrznego, roje dronów, wszystko jednej nocy. To byłaby, jeżeli ta była noc bardzo ciężka, to nie wiem jaka to byłaby. I wiesz co, i tak sobie myślę, to jest pierwszy punkt, a drugi, no to gdyby coś takiego się wydarzyło, jakiś poważny incydent, no to co, nasi rozumiem dzwonią do NATO, dzwonią do Trumpa, a on co ma powiedzieć? No nie eskalujcie, tak? Nie eskalujcie. W związku z tym to jest też taki brak decyzyjności. Nasi politycy czują się zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo mają NATO, mają sojuszników, oni mają za nas myśleć, oni mają nam mówić, co mamy robić. I efekt jest taki, że no znowu mamy słabość państwa polskiego.
Jest to też abdykacja z polityki wschodniej, bo ludzie na wschodzie, czy Ukraińcy, którzy są w wojnie, czy Białorusini, orientują się na jakieś zachowanie państwa polskiego i widzą, że jesteśmy bierni, jesteśmy schowani za murami, czy wałami NATO i Unii, jeszcze ci na wschodzie widzą, że te wały są pozorowane, udawane, nie są szczelne i nie są nowoczesne też, tak? Nie odpowiadają na wyzwanie chwili. Jest to pewna fikcja, rzekomość. I to nie buduje pozycji państwa polskiego. Dlatego i stąd frustracja polskich polityków wobec Ukraińców, bo że nas nie słuchają jako mądrzejszych, bo nie uważają nas za mądrzejszych.
No. No tak, ale to jest po prostu, wiesz, no, to jest po prostu śmieszne. Natomiast zobacz na przykład na reakcję NATO. My sobie tworzymy pewien humbug w głowie, że to NATO jest silne, zwarte i gotowe. A nie wiem, czy widziałeś, jak polska prasa i politycy czekali, co powie NATO. Czekali pierwszą godzinę, drugą godzinę, trzecią, czwartą, piątą. Spodziewano się czwartego artykułu, że zostanie uruchomiony, jakieś konsultacje, ostrzeżenie Rosji. No a tymczasem wyszedł sekretarz generalny NATO i powiedział, jesteśmy w kontakcie z Polską. Niepokoi nas to, co się dzieje. Rosjo, uważaj. No po prostu, wiesz, marnie no. Wszyscy się boją eskalacji.
Tak, mówię, wynika to z tego, co powiedziałem wcześniej, z doktryny natowskiej, odstraszenie przez uniemożliwienie, które tak naprawdę ta doktryna jest podszyta domniemaną lub jawną poczuciem rosyjskiej dominacji eskalacyjnej. To zabrzmi bardzo obrazoburczo, co powiem, ale prosiłbym, żeby Państwo przez chwilę posłuchali. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o wojnę, jeżeli chodzi o, dlaczego mówię o domniemanej, czy rzekomej, czy prawdziwej rosyjskiej dominacji eskalacyjnej? W głowach ludzi na Zachodzie, w tym Polaków też, bo my nie jesteśmy psychicznie w wojnie. My nie chcemy tej wojny. W związku z tym ci, którzy są w tej wojnie, już mają przewagę psychologiczną nad nami. I Rosjanie mogą poszerzyć horyzontalnie tę wojnę poprzez zaatakowanie państw bałtyckich albo Polski. I mogą to zrobić, tak? Mogą. Geograficznie są też w wojnie, grożą tym. I ta cała doktryna natowska ma na celu, żeby to czasem się nie wydarzyło, więc tak naprawdę chochamy i dmuchamy na tych Rosjan. Czyli ludzie na Zachodzie będą chować na nasze ręce, żebyśmy czasem nic nie zrobili. Bo nie daj Boże, oni horyzontalnie będą eskalować i oczywiście, że PKB mamy większe, może nawet mamy więcej już teraz czołgów i wszystkiego, ale my jesteśmy pokojowi, łowiący ryby, demokraci, czy my musimy mobilizować swoje wojska, iść na tą wojnę, Boże, przecież to można załatwić inaczej. Czy my musimy się mobilizować? I tu Rosjanie mają dominację eskalacyjną domniemaną. Jeszcze na szczęście pojawili się ci Ukraińcy, którzy jak w zderzach walczą dzielnie. Więc jeszcze mamy psychologiczne. Oni to robią i jest nie najgorzej. Więc my za tym wałem możemy się przyglądać. Oni to robią. Nie robią już na nas wrażenia te liczby, 500 000, 1 000 000 żołnierzy, a oni to robią. I to jeszcze powstrzymują, ci Rosjanie są słabi, więc zmawiamy sobie, że nie mogą poszerzyć horyzontalnie. Nie. Bo my psychologicznie, to jest domniemana przewaga rosyjska, podświadoma decydentów na Zachodzie, w tym u nas, że nie chcemy rozlaniać tej wojny na państwa natowskie, państwa bałtyckie, bo wymusi to na nas decyzje bardzo trudne życiowe, tak? Pobór, powiązka, mobilizacja i tak dalej. I nie chcemy, a to powoduje, że Rosjanie mają psychologiczną przewagę, mogą do nas strzelać tymi dronami i do pewnego stopnia nigdy nie zostanie to uruchomione. No i jeszcze jest przekonanie pełne, już nie domniemane psychologiczne, że Rosjanie mają absolutną dominację nuklearną w wertykalnej eskalacji. Że jakbyśmy takim odpowiedzieli, też nasza rakieta by spadła pod Moskwą niechcący, to nie daj Boże jeszcze uderzą bronią nuklearną. I to jest prawdziwe przerażenie w Europie, w tym w Polsce, bo Rosjanie mają obiektywną dominację eskalacyjną nuklearną nad całą Europą i w siłach niekonwencjonalnych, niestrategicznych, nad Ameryką tak samo. I tu się pojawia oczywiście kwestia braku wiarygodności amerykańskich gwarancji nuklearnych i stabilności strategicznej. To znaczy, że Amerykanie są zainteresowani, żeby była nuklearna równowaga z Rosją i nie chcą żadnych wojen, które zostaną wciągnięci. A Rosjanie mają przewagę, że mogą grozić uderzeniami w Waszyngton. Dlatego amerykańskie gwarancje nuklearne są nierealne, jeżeli chodzi o konwencjonalne wpływanie tak na nas. Nierealne, niewiarygodne. I również Rosjanie mają przewagę w niestrategicznych środkach nuklearnych, i oczywiście nie użyli tego, to użycie jest tematem tabu, ale ci decydenci na Zachodzie, którzy piszą te doktryny i powstrzymują nas, myślą o tym. Jest to obiektywna przewaga Rosji. Nie życzą sobie. Tu najlepsi są oczywiście Ukraińcy, bo Ukraińcy są w tak wojnie, są tak już z nią zmęczeni, że mają trochę w pompie, czy będzie to użycie nuklearne, czy nie. Mało tego, myślę, że spora z nich nawet myśli sobie, niestrategiczne, to nawet niech użyją, to może nawet pomogą, bardziej na Zachodzie pomogą nam jako zderzakowi, żeby brał na klatę to wszystko. Tak? I to jest prawdziwa rozgrywka w naszej części Europy. I Polska w niej nie uczestniczy. Ani nie ma wpływu na zapisy doktrynalne, ani nie ma realnej zdolności, ani nie buduje zdolności długiej ręki, ani służby nasze nie są zdolne do zabijania na odległość i karania tych, którzy robią nam krzywdę, ani nie mamy, nie negocjujemy właśnie jakichkolwiek własnego manewru, ani nie mamy systemu politycznego i prawnego, który jest w stanie sprawnie zarządzać PR-em tej sytuacji z tą rakietą. Ani, co najważniejsze, polscy politycy nie są w stanie powiedzieć społeczeństwu realności, że grozi to, grozi nam tamto, siam, nie na zasadzie słupków sondażowych, tylko po prostu. I za tym nie idą decyzje, czyny, poza zakupem gotowego uzbrojenia na Zachodzie, od którego też będziemy zależni. I no, na przykład Estończycy inaczej podchodzą do tego, tam nie ma takich wątpliwości, ludzie wiedzą. Skandynawowie moim zdaniem też. Ale my jesteśmy za wałem, tak? I jeszcze na koniec jeszcze chcę coś, jedną rzecz powiedzieć o tym. My z tą sytuacją będziemy żyli bardzo długo i nie mówię nawet o konkretnie teraz wojnie ukraińskiej, tylko z tym, że Rosjanie będą chcieli odbudowywać imperium. Mają po temu i historię za sobą, i sukcesy obiektywne, w tym za mojego życia jeszcze i twojego, i surowce, i głębie, i Eurazję rosnącą w siłę. I będziemy to mieli. 19 wojen z Rosją, kolejne pokolenia. To nie chodzi nawet o fizyczne, tylko oni mogą wymusić na nową architekturę bezpieczeństwa, gdzie z Polską się nikt nie będzie liczył i zostanie to stworzone. Zawsze będą napierać na Ukrainę, więc ta sytuacja, o której rozmawiamy, to nie jest tu i teraz, jak się coraz bardziej wielu Polakom wydaje. A polscy politycy, idąc za emocjami społecznymi, podążają. To jest trwała sytuacja, która będzie dotyczyła też naszych wnuków. W tę albo w tamtą stronę. W naszym pokoleniu pojawiła się szansa na to, żeby obrócić na naszą korzyść ten układ geostrategiczny. I mamy niebagatelną szansę. Moim zdaniem państwo polskie nie zdaje egzaminu. Trzecia RP nie zdaje egzaminu pod tym względem.
No niestety, wiesz, jeszcze jest jeden taki aspekt czysto psychologiczny tego. Wiesz, Polacy, no co tu dużo mówić, część naszych rodaków, oczywiście nie wszyscy, mają taki rodzaj kompleksu wyższości wobec Ukraińców. Uważamy, że to jest ogólnie rzecz biorąc wschód, ze wszystkim, z czym to się wiąże. My patrzymy na nich jako już zachód, rozwinięty i tak dalej. Ale patrzymy też z drugiej strony na tą Ukrainę. Ona jest 4,5 roku w wojnie i gdzieś głęboko zastanawiamy się, zadajemy sobie pytanie, a czy my byśmy się tak utrzymali? Czy my, Polska, walczylibyśmy 4,5 roku? I po tej nocy, kiedy jedna rakieta była ciężką nocą, za które tą rakietą się tam uganiały te nasze F-16 i tak ona trzepnęła w te pole, mam wrażenie, że wielu Polaków ma mocne wątpliwości co do tego. No.
Wydaje mi się, że gdyby Rosjanie przepuścili atak kombinowany, kilkuset dronów jednej nocy, i nawet drony by wystarczyły, moim zdaniem, że bez pocisków balistycznych manewrujących, po to, żeby kontrolować ewentualną dyskusję eskalacyjną z Zachodem, to obudzilibyśmy się w nowej rzeczywistości. Polacy by zobaczyli, że król jest nagi. Państwo polskie nie jest zdolne do obrony, pomimo wydawania tylu miliardów deklaracji i kupowanych mundurów.
Właśnie. I to jest tragedia
jedna
tego,
wielka co się panika, jedna wielka panika, ludzie by zobaczyli bezradność.
No i telefony do Waszyngtonu i Brukseli, co robić? A oni by powiedzieli, no cóż, nie możemy iść na wojnę w obronie Suwałk. Jacku, kolejny temat duży, który chciałem z Tobą dzisiaj poruszyć. Pod auspicjami Strategy and Future swego czasu bardzo dużo szumu narobił projekt Civil Defense. Mhm. Bardzo Ty, Marek Budzisz i inni eksperci Strategy and Future mówili, że oprócz Abramsów, tego co tam przyjeżdża na tych statkach z Ameryki, liczy się system odporności państwa. Słuchaj, no to pytanie otwarte. Co sądzisz o reakcji państwa w tej płaszczyźnie na wlot tej rakiety? Mam tu na myśli alert RCB, mam tu na myśli rysery syreny w Lublinie, chaos kompletny tego, że nikt nie wiedział co się dzieje, nic nie powiedziano ludziom, zwlekano z informacją. No co tu dużo mówić? Bajzel.
No właśnie, teraz coś znowu powiem obrazu uboczego. Sytuacja ta jak została zrobiona obrona cywilna w ciągu ostatnich 2 lat, jest emblematyczne dla III Rzeczpospolitej. Otóż przyjęto ustawę o obronie cywilnej, dużo się o niej mówiło w sferze publicznej, podejrzewam, że bardzo dużo etatów urzędniczych powstało i tak dalej, i poszły pieniądze na to, tak? W regiony, w samorządy i tak dalej. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś słuchacza, który spróbuje znaleźć te informacje i zrobi inwentaryzację. Podejrzewam, że bardzo mnóstwo pieniędzy poszło na sprzęt, na wozy strażackie, na różnego rodzaju drogi sprzęt, który miał sam sobie zrobić obronę cywilną. Ale wiecie, pieniądze poszły, ktoś zarobił, eciu peciu, kontrakty, pieniądze publiczne wydane. Natomiast obrona cywilna polega na czymś, czym nie jest trzecia RP. Czyli polega na umowie społecznej, na zaufaniu. Nie potrzeba na to wielkich pieniędzy, którymi będą dysponować politycy, budując feudalne powiązania w regionach, w powiatach, w województwach czy w gminach. To jest kwestia zorganizowania się, przyjęcia procedur w małych społecznościach, no albo w większych, jak jest jakieś miasto, zaufania, wskazania liderów, którzy będą to robić, podziału obowiązków i później brak polskiego bardaku, czyli żeby syreny, z tym, żeby się coś wiązało, żeby były, to nie są drogie rzeczy, aplikacje, telefonach dla mieszkańców regionu, gminy. To nie są drogie historie. I nie potrzeba do tego wielkich pieniędzy rządu centralnego. No, to jest właśnie moim zdaniem brak zaufania między państwem a obywatelami, między obywatelami, niski stopień zaufania w ogóle wobec siebie, tak, w społeczeństwie.
Ale wiesz, no, w przypadku konkretnie tej rakiety...
Nowego człowieka, brak przepracowania, czym jest państwo dla Polaków, tak. To jest trzecia
rakieta. No, ale wiesz, ale w przypadku tej rakiety, no to Polska wystąpiła w charakterze pociesznego wojaka Szwejka. No bo znaczy ilość tragi, farsy i pomyłek, które doszły, jest porażająca.
Bo tak
dzwonią, wiesz, znaczy wyją syreny. Ludzie włączają radio, bo ich tak poinstruowano, a w radio gra muzyka. W związku z tym nikt nie wie, co się stało. Dlaczego te syreny o 3.50 wyły? Potem nie dostali SMS-a. SMS-a dostali następnego dnia z linkiem. Kliknęli w link. Link wysadził systemy. Nie można było tego linku odpalić, bo jak wszyscy Polacy zaczęli klikać. Wcześniej mówiono, broń Boże, nie klikajcie w żadne linki. Teraz ludziom linki... Przepraszam, no, uśmiecham się, no bo to jest albo płacz, albo śmiech. No to już lepiej się z tego śmiać, ale przecież to są bardzo poważne rzeczy, no.
Dlatego w środę, że wzięliśmy sprawę w swoje ręce i uruchomiliśmy na swoją skromną możliwości. Jak to powinno być zorganizowane? Jeździliśmy po Polsce, po gminach, mówiliśmy o tym, tak? Mieliśmy kilkadziesiąt, jak nie więcej, wystąpień, organizacji, warsztatów i tak dalej. No ale to jest potrzebne, no tutaj politycy są potrzebni. Ja
no,
też.
Przepraszam, powiem, Jadu, przepraszam. Tajka. Widziałem polityka w telewizji. Powiedzieli mu tak. A co oznacza ten sygnał? On mówi, że trzeba uciekać. No ale gdzie mają ludzie uciekać? 3.50 mieli wstać w tych blokach w Lublinie, zebrać rzeczy, plecaki ucieczkowe, tak słynne, o których mówił minister obrony narodowej. Gdzie mieli uciec? Do lasu najbliższego? Jak im nic nie powiedziano?
Dlatego mówię, bo każde lokalne rozwiązanie jest inne. Ktoś ma las, ktoś ma kamieniołom, ktoś ma kopalnię, ktoś nie ma nic, a ktoś nie musi uciekać. I to lokalnie trzeba to, zawsze lokalnie trzeba to ogarniać. I potrzeba jest samorganizacji, no, społecznej. Apeluję do ludzi, żeby w powiatach, gminach spotykali się. Na kościele niech będzie. Jakiś proboszcz niech weźmie sprawę w swoje ręce. No, po prostu to tak to musi działać, bo inaczej nie zadziała. I nie potrzeba na to naprawdę wielkich pieniędzy. To jest kwestia samorganizacji, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, aplikacji, które dużo kosztują, telefon. Że w ramach gminy jakiegoś systemu, tak jak na Ukrainie, prawda, że z poziomu rządowego schodzą te informacje, gdzie są rakiety i tak dalej. Każdy może mieć to na telefonie. Wszyscy, co byli na Ukrainie, wiedzą, jak to działa w czasie wojny. Natomiast dobrze, że podałeś przykład Szwejka, bo to Szwejk, przypomnę, był poborowym w wieloetnicznej, rozchodzącej się po szwach monarchii austro-węgierskiej, która miała dosłownie setki narodowości, od Chorwatów, i narody bałkańskie, prawda, Łemków, już nie mówiąc o Polakach, Ukraińcach, Galicji naszej, tak, i Austrii, no od Włochów nawet, tak, od Sasa do Lasa. No więc oni się, to się rozchodziło, cała ta armia habsburska się rozchodziła w szwach, nawet z tego powodu. Tak. I oni mieli problemy nadkomunikacyjne, w jakim języku, pomimo tego, co regulaminy mówiły, że język niemiecki jest językiem, to jak oni się komunikują z tymi rekrutami. I jaki jest brak, no w armii niemieckiej nikt tak nie narzekał na to, nie? Na brak takiego. W naszym przypadku, wiesz, to jest właśnie moim zdaniem grzech tego, jak jest zorganizowane państwo polskie, jego system biurokratyczny, jak działa jego kompetencyjność, sfera publiczna, bo nie została w toku transformacji zlikwidowany PRL de facto w tym zakresie, tylko pojawiło się więcej pieniędzy, a potem procedury unijne. Ale ci sami ludzie wybierani w tych samych, znaczy nie to, że ci sami, tylko metoda oceny kompetencyjności identyczna. Nie zrobiliśmy nowego państwa po prostu, tak? Wydaje mi się, że teraz przyjdzie czas na to. Będziemy musieli to zrobić, bo jak nie, to inni nam zrobią za nas. To i tak zawsze było w historii. Nawet, Piotrze, no nawet zobacz, niezbędne reformy rolne, drugi RP, która jest tak mitologizowana, jest to akurat, czytam teraz Transatlantyk, na potrzeby naszej książki z Markiem Stefanem Gombrowicza, tak? Czy Ledera, Przesianą rewolucję. Czytałem ostatnio czy coś, no jest bardzo dużo mitów, mitomaństwa takiego w historii Polski, no ale drugi RP też nie zrobiono prawidłowej reformy rolnej i komuniści musieli dopiero wywalić wszystko, prawda, wraz z granatami, tak? Nie potrafiono zrobić realnej reformy pańszczyzny, zlikwidować jej i musieli w toku powstania styczniowego dopiero zrobić to Rosjanie, zlikwidując ją, a wcześniej oczywiście Prusacy czy Austriacy w swoich zaborach. No to jest, po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić, no, nawet obalono nam tą konstytucję 3 maja, bo mnóstwo Polaków nie chciało de facto tych zmian społecznych. Więc stąd Targowica, no mamy z tym ogromny problem. Transformacja z PRL-u, no zobacz, jakie było uwłaszczenie nomenklatury, no. Co zreformowano właściwie w tym kraju, tak. I Amerykanie się stabilizowali, żeby Jaruzelski został prezydentem, bo się zachwiał układ okrągłostołowy w pewnym momencie i pilnowali, żeby parlament jednak wyrodził tego Jaruzelskiego, pomimo tego, że społeczeństwo sobie nie życzyło już takiej reprezentacji komunistów i postkomunistów. I pilnowano tego, i pilnowano tych reform w brygady Mariota, Balcerowicz i wjeżdżanie kapitału zachodniego. No pilno, to obcy musieli nam przeprowadzić wielkie rewolucje społeczne, które powodują, że umiesz odpowiedzieć na nowy czas geopolityczny, prawda, w nowej architekturze. Więc uruchomiono wielkie, tanią pracę naszą na rzecz kapitału zachodniego w ten sposób. Pytanie jest, czy my jesteśmy sami, bo to wymaga teraz wewnętrznej pracy nad sobą, gigantycznej reformy wewnętrznej, nie naśladownictwa, tak? Dlatego, że w naszym położeniu teraz geopolitycznym z naśladownictwa nic nie wyjdzie. My musimy mieć, bo u nas jest ta wojna, my jesteśmy w takim fazie rozwojowej, z naśladownictwa nic nam nie przyjdzie. To jest bardzo dobra puenta tym razem. Nie, w naśladownictwie, bo miałem taki film dokumentalny, gdzie doradca, prawda, Mazowieckiego, Kuczyński, mówił, żeby po prostu pójść reformą taką naśladowniczą, co wyszło w innych krajach, tu tym razem to nie przejdzie. Tu tym razem to nie przejdzie, bo jest takie, są takie wyzwania. Z jednej strony wydaje się, że wszystko jest fajnie, się zgadza, a z drugiej strony jesteśmy w takim dryfie. Znaleźliśmy się w takim miejscu, że musimy zmienić pewną trajektorię, tak. I dlatego jest trudno, jest to widziane tylko przez nie wszystkich, dlatego będzie to trudno, tym bardziej trudno zrobić. Ze względu na to, jak działa mechanizm polityczny, wsparcia politycznego, ten wał Unii i NATO, który uspokaja ludzi, oni chcą być uspokajani, a wymagana jest rewolucja pewna, tak? Stąd ta książka nasza i wymagane jest potężne pchnięcie ostrogami w bok.
No tak, i też tak, wiesz, to co nam potrzebne to suwerenność, bo mam wrażenie, że w Polsce jest olbrzymi niedostatek tego pierwiastka. Jacku, dwa ostatnie pytania. Pierwsze to taka tylko moja uwaga, myślę, że się z tym zgodzisz. Nie wiem, czy ja bym tak widzę rytmy dziejów, że on idzie w takich interwałach, wiesz, jak rytm serca człowieka czy puls. Jest okresy spokoju, a potem nagle ten rytm skacze i dzieje się bardzo dużo. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy naszą książkę Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, mówiłeś, że w momencie, kiedy kruszy się stary ład Pax Americana, towarzyszą temu rozmaite napięcia, wyładowania, mikrowojny, cały ład się burzy, wszystkie karty się tasują. I zobacz teraz, jak nasi widzowie historii realnej otwierają internet, co mają w ostatnich tygodniu. Ceuta, obrazy apokaliptyczne po prostu, szturmów dziesiątek tysięcy ludzi na granice unijne. Kijów w ogniu, Moskwa w ogniu, Bliski Wschód w ogniu, okładają się balistykami, patrzą na giełdy, szaleją kursy, ropa drożeje, kluczowe cieśniny zablokowane, narasta napięcie na Pacyfiku. I do tego wszystkiego, tego całego bajzlu i chaosu obecnej epoki, w której żyjemy, dochodzi ta rakieta w Polsce. I my też zostajemy w to wciągnięci, bo nie jesteśmy na końcu świata. I w takich sytuacjach, wiesz, mam wrażenie, że państwo polskie, spokój, powinno zapewniać ludziom jakąś ostoję bezpieczeństwa, jakieś zaufanie do tego państwa. A mam wrażenie, że ta cała historia z rakietą, i to jest takie moje spostrzeżenie, no delikatnie mówiąc, nie pomogła Polakom w poczuciu takiej, że okej, sytuacja jest pod kontrolą. W całym tym bajzlu jesteśmy bezpieczni. Nie?
No ale politycy właśnie chcieli to przekazać, że wszystko pod kontrolą i jesteśmy bezpieczni. I tak postępują właśnie, również nieodważnie politycy wschodni, schowani za wołami Troi. Pozostają w tym, sami sobie związali swoją postawą ręce, czas zupełnie na nowe. Bo właśnie, no tak, bo takie czasy. Ja bym zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę. To są czasy absolutnie rewolucyjne, bo mamy też do czynienia z głębokimi protekcjonizmami. Amerykanie, Europejczycy, Chińczycy, no po prostu jest totalna walka geoekonomiczna o rynki. Tego Trzecia Rzeczpospolita nie znała, bo wchodziła do wesołej rodziny Unii Europejskiej. Tak? Nie znała tego w takim stopniu. I nie ma instrumentów radzenia sobie z tym. Drapieżną postawą też Amerykanów. Kompletnie nasze elity nie są od tego przygotowane. Trwa również rewolucja sztucznej inteligencji, która zmieni sposób pracy. Zmieni układy społeczne, moim zdaniem. Nie czuję się wielkim specjalistą, ale już widać, że Amerykanie pozyskują wiedzę z całego świata po to, żeby ją zamknąć dla siebie i udzielać licencji sojusznikom, tylko swoim. I to na zasadach właśnie nie, wcale nie partnerskich. Czy my się na to godzimy? Czy nie będziemy próbowali zbudować swojego ekosystemu, jakiegoś zamkniętych modeli na przykład, żeby wiedza dla nas unikalna czy unikatowa, żeby pozostała u nas? Co z otwartymi modelami, gdzie jest jakaś strategia państwa polskiego wobec tej wielkiej rewolucji, która się dokonuje? Jaki mamy stosunek do tego? Czy będziemy się dawać ideologicznie rozgrywać? Bo pod płaszczykiem opowieści o wielkiej wspólnocie Zachodu, demokracji, prawach człowieka, Amerykanie będą robili wielki model biznesowy sobie na swojej własnej wiedzy, którą zamkną dla siebie, a zdestylowali ją z całego świata. I czy w związku z tym regulacjami w inny sposób zniszczą model open source'owy, tak? Nie, to są zagadnienia, ja nie słyszę polityków naszych, żeby się wypowiadali na ten temat. A państwo polskie, żeby... No a to jest coś, co najbardziej dotyczy młodzież, przyszłe pokolenia, które będą pracować. No i to są zagadnienia tego rodzaju, na których... I to się zazwyczaj dzieje właśnie w toku wielkich wojen systemowych, takie wielkie rewolucje technologiczne, zmiany, przyspieszenia, to jest właśnie to. To jest właśnie ten czas.
No właśnie, a jeszcze dodam, że mamy najlepszych informatyków na świecie. Absolutnie najlepszych. Polscy informatycy są najbardziej cenieni, ale są wyciągani przez wielkie koncerny. No a resztę to już tyle razy omawialiśmy, że nie ma to sensu. Jacku, ostatnie już pytanie, kropka na D. Zmieniamy trochę temat, bo kiedy pamiętam nasze pierwsze rozmowy, jeszcze nie wiem, 2-3 lata temu pamiętam też postulowałeś stworzenie tego, co nazywałeś uderzeniem drugiej ręki Federację Rosyjską. Dalekiej ręki, tak. I wszyscy tak patrzyli, słuchali Jacka Bartosiaka, uważali, że to jest element twojego bingo, tak jak drabina eskalacyjna, Heartland, Rimland i teraz pojawia się uderzenie dalekiej ręki. I zobacz, teraz lato 2026 rozmawiamy, to się wszystko zmaterializowało. To znaczy mamy rzeczywiście coś nieprawdopodobnego, to znaczy Ukraińcy, jak rozumiem trochę z musu, bo im odmówiono takich technologii zachodnich, opracowali swój własny patent na uderzenie na te centra Wildberries i rafinerie. I ostatnie pytanie moje dzisiaj jest dla ciebie takie, czy masz, no widzisz, że ta wizja, którą przedstawiałeś, się materializuje i dwa, czy to jest punkt ciężkości wojny, czy Ukraińcy znaleźli piętę achillesową Rosji i mogą zmusić Rosję do jakiegoś zawieszenia broni i rozejmu w tym roku, przed zimą?
To jest dobre pytanie, bo to jest pytanie o punkt ciężkości Rosji. Ukraińcy chyba na początku myśleli, że są rafinerie, cały ten system naftowy, przemysłowy, no i uderzają, zwłaszcza, że to są miękkie cele, więc drony dalekiego zasięgu mogą masowo, łatwo niszczyć, prawda, elementy rafinerii, systemu przesyłowego Rosji i może to jest punktem ciężkości, chociaż wydaje mi się, że nie. Jednak Rosja dalej to sobie radzi, więc Ukraińcy może zaczynają myśleć, że uderzenie w prestiż Putina jako państwo, prawda, autorytarne, przeciwieństwo do Związku Sowieckiego, które było takim kolektywem biurokratycznym, komunistycznym i tam była masa biurokratów, ludzi wybieranych przez kolegów z partii. W związku z tym, nie wiem, no zabicie Genszeka jednego nie eliminowałoby Związku Sowieckiego, a tutaj jakaś taka utrata prestiżu, niby car, i że już ktoś tam z jego otoczenia powie dość, tak? I uważają, że uderzenie w ten prestiż i będą uderzenia balistyczne, pociskami balistycznymi, które się jeszcze nie zaczęły, w Moskwie i Petersburg, masowe. I moim zdaniem Ukraińcy, według moich informacji sprzed kilku miesięcy, wkładają całą energię w tym, żeby opracować pociski balistyczne i uderzać w Moskwę na masową skalę. 100-200 dziennie. I że złamie Putina, złamie Rosję.
No, jak będzie to, czas pokaże. Ja na sam koniec chcę ci powiedzieć, że na ostatnim czacie historii realnej w kontekście wlotu tej rakiety otrzymałem takie pytanie od widzów. Czy z perspektywy Polski, naszych interesów, dobre jest to, żeby ta wojna trwała dalej, czy żeby szybko się zakończyła? Jak ty byś odpowiedział na takie pytanie?
Wszystko zależy, na jakich warunkach by się zakończyła. Niestety jesteśmy zainteresowani w tym, żeby Ukraina walczyła i wiązała Rosję, ją niszczyła. Czyli żeby taka wojna obecna trwała, lub jesteśmy zainteresowani, żeby Rosja przegrała, tak, tę wojnę i podporządkowała się nowym zasadom w intermarium. Albo żeby wojna trwała. Nie jesteśmy zainteresowani zmuszeniem Ukrainy do pokoju za wszelką cenę i dogadaniem się tymczasowym z zachodniej Europy czy Amerykanów z Rosją. Czyli jesteśmy zainteresowani pełnym zwycięstwem Ukrainy i nowymi porządkami w intermarium z naszym udziałem, bądź trwaniem wojny w takim wymiarze.
A argument, że im dłużej ta wojna trwa, tym więcej takich incydentów może być jak z rakietą H-101 i ktoś może zginąć?
Proporcje dóbr. Rosja nam grozi. Rosja chciała pozbawić nas niepodległości i gdyby Kijów upadł, być może już i byśmy nie mieli też. Zresztą byłoby to całkiem prawdopodobne i to dokonałoby się politycznie. Prawdopodobnie.
No. Moimi państwa gość.
I to dalej nam grozi, tak. Wbrew temu, że się ludzie uspokoili, przyzwyczaili się do tej wojny, zderzak ukraiński sobie tam walczy. Rosja chyba nie jest taka silna, więc nie przesadzajmy. No. Nic bardziej błędnego. Ukraina to jest duże państwo z zasobami postsowieckimi. Nie bagatelizujmy tego, drodzy państwo.
Tak. Niech taka będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Moim i państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Bardzo ci dziękuję, Jacku, za rozmowę.
Dziękuję.
Bardzo polecam państwu książki naszego dzisiejszego gościa na czele z najlepszym miejscem na świecie, oczami szeroko otwartymi i wszyscy, Jacku, trzymamy kciuki za twój nowy projekt, nowa książka, która już niedługo we współautorstwie z Markiem Stefanem, innym ekspertem Strategy and Future, będzie na rynku. Także dobrego pisania.
Dziękuję. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, drodzy państwo, że jesteście z nami. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie albo trampkami na live'ach. Dzięki państwa wsparciu możemy tak prężnie działać, jak działamy. Jesteśmy świeżo po rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest odcinek na kanale temu poświęcony, nagrany wczoraj. Plus polecam moje książki, obie 44 o powstaniu i Polacy, najnowsza, w której jest bardzo dużo powstańczych wątków. Mity Powstania Warszawskiego obalamy tutaj razem z Norbertem Bączykiem. No i są wywiady z weteranami, z powstańcami, którzy bardzo dzielnie walczyli w tej tragicznej bitwie. Obie książki, tak jak powiedziałem, w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. I przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Hammer, która, uwaga, ma dla Państwa ten nowy, fantastyczny smartfon. Zobaczcie, Ventus 5G, który, uwaga, jest na specjalnej promocji. Zobaczcie, on łączy ze sobą cechy pancerności i wszystkich gadżetów, które zawsze Hammer w swoich rewelacyjnych telefonach ma, ze smukłością i lekkością, co powoduje, że może to być Wasz główny smartfon. A więc dwa w jednym. Bardzo Państwu polecam i przypominam o specjalnej, rewelacyjnej promocji dla widzów Historii Realnej, to znaczy zestaw Hammer Ventus 5G i zegarek Hammer Ventus Watch Pro możecie kupić w pakiecie z rabatem 300 zł, specjalnie dla widzów Historii Realnej. Link do promocyjnego zestawu znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem, a ja przypominam, że telefony Hammer są naprawdę super odporne. W jednym z odcinków Historii Realnej przejechaliśmy ciężkim jeepem po takim telefonie i nie było nawet jednego zadraśnięcia. Także naprawdę bardzo mi się podoba ten telefon Ventus 5G, bardzo polecam. Bardzo dziękuję partnerom Historii Realnej. Partnerem strategicznym jest Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym pojechaliśmy do Japonii, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Pozdrawiamy nowego partnera Historii Realnej, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, bossa.pl. Inwestujcie mądrze, z głową, w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.